Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, drodzy Państwo. Dzisiaj tak nam Pan Bóg pięknie ułożył czas, że spotykamy się w Wigilię uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I chociaż nie jestem doktorem teologii, ani homiletą, jak to był dzisiejszy święty Ambroży, ale pozwólcie, że na początek będzie taki mały łyk teologii. Właściwie wszystko jest na tym oparte, ale żebyśmy jakby zobaczyli, na czym polega, o co chodzi w tej uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest dogmat. Bo prawda o niepokalanym poczęciu Maryi Panny jest dogmatem wiary katolickiej. Dogmat powstaje wtedy, kiedy papież w uroczysty sposób w imieniu Kościoła określa jakąś prawdę wiary, w stosunku co do której albo zrodziła się wcześniej jakaś herezja, czyli błędna nauka głoszona, tak jak na przykład były herezje związane z bóstwem Chrystusa i dlatego papież ogłaszał dogmat o bóstwie Chrystusa, albo też Kościołowi przez całe wieki towarzyszy jakieś przekonanie, jak to się ładnie w teologii określa, taki zmysł wiary, sensus fidei, który jakby podpowiada to, co jest wyrażone w Piśmie Świętym, ale w sposób taki symboliczny, nie do końca jasny. I tak właśnie powstał dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Są cztery dogmaty maryjne w Kościele katolickim. Jest dogmat o tym, że Maryja jest Bożą Rodzicielką i świętą uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki świętujemy dokładnie 1 stycznia zawsze. Z Maryją Świętą Bożą Rodzicielką zaczynamy nowy rok. Jest dogmat o tym, że Maryja jest dziewicą. Jest dogmat o tym, że Maryja została wzięta do nieba. No i dogmat o tym, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku. Więc jest to jeden z takich najmłodszych dogmatów w Kościele katolickim. Co wcale nie znaczy, że lud Boży, właśnie idąc za tym zmysłem wiary, od początku nie wyznawał przekonania i wiary w to, że Maryja jest niepokalanie poczęta. I tak samo było w przypadku nauczania Kościoła przez papieży, biskupów, przez ojców Kościoła. Kościołowi od czasu, jak tylko znajdujemy zapiski dotyczące Matki Bożej, od początku towarzyszy przekonanie, że jest ona niepokalanie poczęta. A co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Otóż znaczy to dokładnie tyle, że Maryja dzięki mocy Bożej łaski urodziła się z duszą, która nie została dotknięta skazą grzechu pierworodnego. I dlatego Kościół nazywa Maryję niepokalaną nową Ewą. Maryja w tym duchowym stanie była dokładnie taka sama jak Ewa przy przed grzechem pierworodnym. A różnica pomiędzy Maryją a Ewą polega na tym, że Ewa tę łaskę niepokalaności straciła, a Maryja ją zachowała. Żeby był ogłoszony dogmat, papież też wydaje taką bullę list, w którym wyjaśnia ten dogmat. I posłuchajcie, co właśnie w takiej bulli w liście ogłaszającym dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny napisał Pius IX. Na samym tedy początku i przed wszystkimi wiekami wybrał Bóg i swemu Synowi przeznaczył Matkę, z której wcielony po szczęśliwym wypełnieniu się czasów miał się narodzić. I umiłował ją Bóg miłością wyższą niż kogokolwiek ze stworzeń, w stopniu tak wielkim, iż po prostu w niej samej znalazł najpełniejsze upodobanie. A przeto daleko więcej niż kogokolwiek z duchów anielskich i wszystkich innych niebian obsypał ją obfitością darów zaczerpniętych ze skarbnicy bóstwa w sposób tak cudowny, że ona sama, ustawicznie, była wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej, a cała piękna i doskonała jaśniała tak wielką niewinnością i świętością, o jakiej po Bogu u nikogo innego nawet pomyśleć nie można, a której nikt poza Bogiem choćby już tylko umysłem dosięgnąć nie zdoła. Tłumaczy nam tutaj papież Pius IX, że niepokalane poczęcie, czyli to istnienie Maryi bez skazy grzechu, jest tylko i wyłącznie łaską. Jest darem miłości Pana Boga. Bóg wybrał Maryję i obdarzył ją taką pełnią miłości i swoich łask, jaką nie obdarzył żadnego innego stworzenia. Dlatego Maryja przewyższa nawet aniołów w tym obdarowaniu przez Boga. Jest pierwsza po Bogu, ale zawsze po Bogu i nigdy równa Bogu. Maryja nie jest, jak niektórzy mówią, tu w ogóle logiki w tym nie ma, czwartą osobą Trójcy Świętej. Maryja nie jest boginką. Maryja jest człowiekiem, który w tak niezwykły sposób został obdarowany łaską, tak wypełniony miłością Pana Boga, że stanął tak blisko Boga, że aż jest od Boga nie do oderwania. I na tym polega wielkość Maryi. Nie na tym, że ona sama coś wspaniałego zrobiła, ale na tym, że została tak bardzo obdarowana i że to obdarowanie w pełni przyjęła z miłością i z pokorą. Nikt inny z ludzi ani z aniołów taką pełnią łaski nie został obdarowany. Bóg wybrał Maryję i obdarzył ją tym darem niepokalanego poczęcia, czyli tą pełnią łaski, dlatego że ją wybrał na matkę swojego Syna. I w niej, którą nazywamy Nową Ewą, a też ojcowie Kościoła nazywają Maryję rajem Boga, poczyna się Jezus. Z niej bierze ciało jako człowiek. Ona staje się świętą Bożą Rodzicielką. Ale uwaga! Chociaż to wyniesienie Maryi jest tak ogromne, to Maryja, choć jest wolna od zmazek grzechu pierworodnego, to nie jest wolna od doświadczenia konsekwencji grzechu pierworodnego. A wiemy też z naszych rozważań, jakie tu już mieliśmy o Księdze Rodzaju, że konsekwencją grzechu pierworodnego jest między innymi cierpienie. Bóg nie pozbawił Maryi możliwości cierpienia. I dlatego prawdą są słowa, które przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni, kiedy Maryja spotyka się z Symeonem, Symeon mówi Maryi, że jej duszę przeniknie miecz boleści. Maryja naprawdę cierpi i przez cierpienie ma swój współudział w męce Jezusa. Dlatego jest też nazywana przez Kościół współodkupicielką rodzaju ludzkiego. A pamiętajmy, że im większa wrażliwość ludzkiego serca, im większa miłość, tym większe cierpienie. Im bardziej kogoś kochamy, a patrzymy na jego cierpienie, tym większe jest nasze. Dlatego nikt z nas nie ma tak czystego serca, jak miała Maryja, nie jest w stanie pojąć głębi jej cierpienia. I też głębi jej miłości. Po co nam niepokalane poczęcie? Po co Kościół ma tę prawdę zgłębiać? Po co? Otóż po to, abyśmy patrząc w niepokalane serce Maryi, przypatrując się w niej, abyśmy wiedzieli, co Bóg chce uczynić w nas. Bo Maryja jest święta i niepokalanie poczęta, dlatego że przyjęła ten ogrom miłości Pana Boga. Czyli przyjęła łaskę. Bóg w śmierci Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę śmierci i zmartwychwstanie, dla nas wszystkich taką łaskę wysłużył. Bo Maryja mogła się począć bez grzechu i tak przyjść na świat, na mocy, jak to nas uczy Kościół, przyszłych zasług Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Maryi dał wcześniej to, co nam wysłużył na krzyżu. I Bóg, otwierając nam źródło łaski w swoim przebitym sercu, z którego wypłynęły wszystkie sakramenty Kościoła, karmiąc nas teraz sakramentami, karmiąc nas Słowem Bożym, czyli inaczej mówiąc, karmiąc nas łaską, pragnie tak oczyszczać nasze serca, aby nasze serca stawały się wolne od grzechu, na wzór Maryi. I jest to łaska. Maryja tę łaskę przyjęła w pełni. Na ile my tę łaskę przyjmujemy, to już musi każdy pytać swoje własne sumienie. swoje własne serce. Ale ilekroć patrzymy na Maryję, na jej piękno, na jej czystość, na jej ukochanie Boga, właśnie na to morze łaski, które Bóg na nią wylał, Bóg pragnie, abyśmy sobie uświadamiali, że ten dar czeka też na mnie. Ale od mojej wolności, od mojego pragnienia, od mojej współpracy z łaską Bożą zależy to, ile z tego daru przyjmę. Naszym powołaniem jest świętość, czyli życie wieczne z Bogiem. A w życiu wiecznym nie ma grzechu. Zostaje tylko serce, zostaje człowiek oczyszczony z grzechu. Na wzór Maryi. I że taki wzór mamy, tego uczy nas cała tradycja biblijna i cała tradycja Kościoła, ukazując nam różne obrazy Maryi. I najpierw mamy ten pierwszy obraz, który został zapisany w protoewangelii. A protoewangelia to jest to, co Bóg mówi do węża po grzechu pierworodnym, po rozmowie z Adamem i Ewą, którzy zgrzeszyli. Bóg zwraca się do złego ducha w postaci węża i mówi do niego: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. I wiemy, że tą niewiastą jest Maryja. I Bóg zapowiada już wtedy, że będzie taka kobieta, która nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, nie zaprzyjaźni się ze złym duchem. A czym jest przyjaźń ze złym duchem? Jest grzechem. My wchodzimy w relacje ze złym duchem wtedy, kiedy grzeszymy. Maryja nigdy w taką relację nie weszła. Ta nieprzyjaźń jest wieczna. Dalej, mamy w Starym Testamencie takie obrazy Maryi, które chyba najbardziej nam są znane, jeżeli sobie przypomnimy tekst Godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden fragment z tego listu papieża Piusa IX, ogłaszającego dogmat o niepokalanym poczęciu. Papież pisze tak. Ten olbrzymi i szczególny triumf dziewicy, najznoślejszą jej niewinność, czystość, świętość oraz wolność od wszelkiej zmazy grzechowej, a zarazem i niewymowny zasób wszystkich łask niebiańskich, cnót i przywilejów, ojcowie ci, chodzi o proroków, upatrywali w owej Arce Noego, która według pouczenia Bożego zbudowana bez żadnej szkody i nienaruszona wyszła z potoku powszechnego na całym ówczesnym świecie. Potop jest symbolem zalewu grzechu. Maryja jedyna jest arką, niedotknięta grzechem. Upatrywali również podobieństwo do owej drabiny, sięgającej od ziemi aż do nieba, jak ją oglądał we śnie Jakub. Po szczeblach jej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży, a u jej szczytu sam Pan się wspiera. Wszystkie te cechy Maryi upatrywali oni ponadto w owym krzaku, który Mojżesz oglądał na miejscu świętym, jak zewsząd płonął, a jednak wśród trzaskających płomieni nie tylko, że nie gorzał, ani też żadnej choćby najmniejszej szkody nie doznawał, lecz nawet pięknie się zielenił i kwitnął. Upatrywali tu podobieństwa do owej wieży niezdobytej w obliczu nieprzyjaciela, z której widnieje 1000 tarcz i wszelka zbroja waleczna, albo podobieństwo do owego ogrodu zamkniętego, którego nic nie zdoła uszkodzić, jako też nie potrafią go zniszczyć zasadzki zdradliwe, albo znów do lśniącego owego miasta Bożego, którego fundamenty założone są na świętych wzgórzach, albo na najwspanialszej owej świątyni Boga, która lśnią z Bożymi promieniami, napełniona jest chwałą Pana. Wszystko, co jest najpiękniejsze, najbardziej cenne, jest w Maryi. Wszystko to możemy w niej podziwiać. I na koniec tej części sam tekst ogłoszenia dogmatu. Papież pisał i mówił: zanieśliśmy przeto nieustanne modły i posty, prywatnie i publicznie, wraz z całym Kościołem do Ojca Niebieskiego przez Syna Jego, aby mocą Ducha Świętego umysłem naszym raczył kierować i utwierdzać. A tak wezwawszy pomocy całego Dworu Niebieskiego i z westchnieniem przywoławszy Ducha Świętego za Jego natchnieniem ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogu Rodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy. Maryja była zachowana od wszelkiej zmazy winy i tego daru ustrzegła. I dlatego Maryja jest tą, która w najpełniejszy sposób, najlepszy, najszybszy, najdoskonalszy, jak uczy święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, może nas doprowadzić do Boga. Dlatego, że jest tak bardzo obdarowana łaską, wie, co trzeba czynić, aby w łasce wytrwać, aby łaskę przyjąć i nią żyć. I dlatego Kościół katolicki jest niezwykle bogaty obecnością Maryi. I powinniśmy nie jeden raz Bogu dziękować za to, że Kościół ogłasza dogmaty maryjne i że nam o Maryi przypomina i że chce nas wprowadzić przez Maryję do Jezusa. Maryja nigdy Jezusa sobą nie zasłania. Nigdy nie stawia siebie w miejscu Jezusa. Ale tam, gdzie jest Maryja, tam jest Jezus. A gdzie jest Jezus, tam jest Maryja. Bo od chwili niepoczęcia Jezusa, wcielenia, Maryja i Jezus są nierozdzielni przez miłość i przez łaskę. I też pamiętajmy o tym, że kiedy Jezus począł się w Maryi mocą Ducha Świętego, zaczęło się tworzyć Jego ludzkie ciało. to Jezus swoje ciało brał z ciała Maryi, to ludzkie. A kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy całego, żywego i prawdziwego Jezusa z prawdziwym Jego ciałem, aczkolwiek ukrytym pod postacią chleba i wina. Więc również, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy to ciało, które Jezus też wziął z Maryi. I dlatego też Maryja Niepokalana może nas najlepiej nauczyć przyjmować Jezusa w Komunii Świętej i żyć Jezusem. I objawienia ostatnich czasów, Fatima na przykład, przypominają nam prawdę o niepokalanym poczęciu. I przypominają nam prawdę o niepokalanym sercu Maryi. W Lourdes, kiedy Bernadetta Subiru zapytała Maryję o jej imię, Maryja mówi, jam jest niepokalane poczęcie. W Fatimie zapowiada, że Bóg chce nabożeństwa do jej niepokalanego serca. A potem w 1925 roku w Ponta Vedra Łucja ma wizję, w której widzi, jak to nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, które dziś nazywamy nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca, jak ma wyglądać. Maryja w Fatimie prosi o modlitwę, o pokutę i o wynagrodzenie. Ale jak wiemy, ludzkie ucho, ludzkie serca są oporne. I dlatego są miejsca, w których Maryja jakby jeszcze raz o tym przypomina. Albo bardziej jeszcze ukierunkowuje tą modlitwę. I oto w latach 1947 do 76 w takiej niedużej miejscowości w północnych Włoszech, w miejscowości, która się nazywa Montichiari, zaczyna objawiać się Matka Boża. Montichiari to po polsku znaczy jasne góry. No, nam Polakom to myślę, że od razu ta nazwa staje się bliska. Maryja objawia się takiej pielęgniarce, Pierinie Gili, zwyczajnej kobiecie, zupełnie niespodziewanie. Te objawienia też przeszły taką swoją krzyżową drogę. Był czas, kiedy były uznane za nieprawdziwe, ale ostatecznie zostały zatwierdzone przez biskupa tamtego miejsca. Zostało utworzone tam sanktuarium, miejsce pielgrzymkowe, więc mamy prawo się tymi objawieniami kierować i dać im wiarę. Pierwszy raz Maryja objawia się tej Pierinie Gili wiosną 1947 roku. I widzi ją ona w postaci pięknej pani z oczyma pełnymi łez. Te łzy spływają na ziemię, a serce Maryi jest przebite trzema mieczami. I Maryja nie mówi wtedy nic poza trzema słowami. Modlitwy, wynagrodzenia, pokuty. Drugie objawienie ma miejsce 13 czerwca 1947 roku. I wtedy Maryja widzi, przepraszam, Pierina Gili widzi Maryję ubraną na biało, a w miejscu trzech mieczy pojawiają się trzy róże. Biała, czerwona i złota. Pierina Gili pyta, kim jesteś Pani? Maryja jej odpowiada, jestem Matką Jezusa i Matką was wszystkich. Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych. Tym instytutom, zgromadzeniom i kapłanom, którzy mnie szczególnie czcić będą, obiecuję moją specjalną opiekę, rozwój i rozkwit duchowych powołań, ograniczenie zdrad powołania i wielką świętość w służbie Bogu. Życzę sobie, aby 13 dzień każdego miesiąca był obchodzony jako Dzień Maryjny, który powinno poprzedzać 12 dni przygotowania w modlitwie. I Maryja wyjaśnia znaczenie trzech mieczy i trzech róż. Pierwszy miecz oznacza utratę powołania kapłańskiego i zakonnego. Drugi miecz to kapłani i zakonnicy żyjący nadal w grzechach śmiertelnych. Trzeci miecz oznacza kapłanów i zakonników, którzy popełniają zdradę Judasza. Z utratą powołania gubią często też wiarę i szczęście wieczne, stając się wrogami Kościoła. Biała róża oznacza ducha modlitwy. Czerwona róża oznacza ducha pokuty i gotowość do ofiar. Róża żółta albo złota oznacza ducha wynagrodzenia. Proszę zobaczcie, jakże to jest aktualne. Przypominam, że objawienie mają miejsce w roku 1947. To jest krótko po zakończeniu też II wojny światowej. To był też bardzo trudny czas dla duchowieństwa. Wielu kapłanów, wiele osób konsekrowanych, zakonników, zakonnic zostało zabitych w czasie wojny. Ale wiele też traciło wiarę i odchodziło od powołania. Jakby zgorszeni wojną, tym cierpieniem. Tak jak wielu ludzi wtedy. Ale Matka Boża zna też przyszłość. I myślę, że zarówno te trzy miecze, jak i te trzy róże są ogromnym wezwaniem dla nas w obecnych czasach. Teraz, dzisiaj. Kiedy doświadczamy, co to znaczy, że w Kościele dzieją się zgorszenia. Kiedy z bólem przeżywamy odejścia kapłanów, zakonników, zakonnic, zdrady, zgorszenia. Wielu z nas cierpi z powodu tego, co obiegło media w poniedziałek, w związku też z naszą gdańską archidiecezją. I wielu z nas zadaje sobie pytanie, co robić. Matka Boża mówi: modlitwy, pokuty, wynagrodzenie. I wzywa nas tymi objawieniami w Monte Chiari właśnie do tego, abyśmy widząc to, co się dzieje, bo trzeba widzieć, co się dzieje, trzeba mieć tego świadomość, ale byśmy sami się tym nie gorszyli, a mieli tę świadomość, że Kościołowi w jego sercu, czyli w osobach powołanych, przychodzimy z pomocą przez modlitwę, pokutę i wynagrodzenie. Maryja też mówi na przykład w październiku 1947 roku: mój boski syn, wobec nadmiaru nieustających zniewag, aby dokonała się jego sprawiedliwość, chciał stąpić na ziemię, ale ja stanęłam między nim a ludźmi, a zwłaszcza duszami Bogu poświęconymi jako pośredniczka. W listopadzie wyjaśnia też tej pielęgniarce. i mówi, że trzeba wynagradzać, to znaczy przyjmować wszystkie małe krzyże w ciągu dnia i wykonywać pracę w duchu pokuty. W innym miejscu mówi też, że pokuta i wynagrodzenie to jest podjęcie trudu codzienności, który jest świadomie ofiarowany Bogu w intencji pokuty i wynagrodzenia. I w listopadzie 1947 roku Maryja mówi: 8 grudnia w południe zjawię się w kościele raz jeszcze i będzie to godzina łaski. 7 grudnia mówi: jutro ukażę moje niepokalane serce tak mało znane ludziom. W Fatimie wyraziłam życzenie, aby upowszechniła się praktyka poświęcenia się mojemu sercu. Natomiast tu w Monte Chiari życzę sobie, aby powstało nabożeństwo do róży duchownej połączone z czcią mojego niepokalanego serca. I właśnie ten wizerunek Matki Bożej, myślę, że wszystkim jakoś znany, gdzie Maryja jest w białym płaszczu z 3 różami, został nazwany wizerunkiem Maryi Róży Mistycznej. Rosa Mystica, dokładnie to brzmi po łacinie. I to nabożeństwo do Maryi jako Róży Mistycznej polega przede wszystkim na uczczeniu jej niepokalanego serca, na podjęciu tego wyzwania niepokalanego serca Maryi, aby podjąć modlitwę, pokutę i wynagrodzenie za osoby duchowne i konsekrowane i za wszystkich grzeszników, bo to dalej Maryja prosi w Fatimie. I taka droga życia, aby naśladować Maryję w jej czystości serca, w jej ukochaniu Boga i poświęcenia wszystkiemu Bogu. Tego 7 grudnia też Maryja ukazała się z 2 dzieci, chłopcem i dziewczynką, i wyjaśniła, że byli to Jacynta i Franciszek z Fatimy. Ta 2 świętych dzieci. I mówi: one towarzyszą Ci we wszystkich Twoich smutkach. One także cierpiały, chociaż były mniejsze od Ciebie. Oto czego życzę sobie od Ciebie: prostoty i dobroci, jak u tych dzieci. A 8 grudnia, właśnie w tej godzinie łaski, Maryja ukazuje się i mówi: ja jestem niepokalane poczęcie. Jestem Maryja łaski, to znaczy pełna łaski, matka mojego boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez to moje przybycie tu do Monte Chiari życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako róża duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy. Nasz Pan, mój boski Syn, Jezus, udzieli swego przeogromnego miłosierdzia, o ile dobrzy ludzie będą w dalszym ciągu modlić się za swoich bliźnich. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o niej dowiedział. Jeśli ktoś nie może o tej porze przyjść do kościoła, niechaj modli się u siebie w domu, a wtedy otrzyma ode mnie łaski. Kto tu na tym miejscu będzie się modlił i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego serca opiekę i łaski. Matka Boża ukazała Pierinie swoje serce, i powiedziała: spójrz na to serce, które tak bardzo kocha ludzi, gdy większość z nich napełnia je niewagami. Jeśli dobrzy i źli połączą się w modlitwie, otrzymają z tego serca miłosierdzie i pokój. Później jeszcze wiele lat było bez objawień i jeszcze ukazała się Matka Boża tej Pierinie trzy razy w 1974 roku. I między innymi powiedziała jej tak: w sercu mojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa nic nie ginie. Także dzieła miłości bliźniego są modlitwą. Prawdziwa miłość bliźniego jest także prawdziwą miłością Boga. O gdyby dzieci tej ziemi mogły zrozumieć prawdziwą miłość Boga, jakiż pokój panowałby na świecie, gdyby istniała prawdziwa miłość Boga. Ale zamiast tego obraża się Pana ciężkim grzechem. Obecnie nadszedł czas, kiedy człowiek nawet ponad samego Boga chce być wywyższony i żyje w bezbożnictwie i pogaństwie. To jest prawdziwe nieszczęście, które dotyka większą część ludzi z ich błędnymi zapatrywaniami, które rozprzestrzeniają się po całym świecie i dlatego tak wielu ludzi ginie. Ale są ciche, ukryte dusze ofiarne, modlące się i wynagradzające, które jeszcze wciąż przywołują na ziemię zmiłowanie Pana. Są jeszcze dusze ofiarne, modlące się i wynagradzające, które jeszcze wciąż przywołują na ziemię zmiłowanie Pana. I po to jest ta godzina łaski, żeby przywoływać na ziemię zmiłowanie Pana. I po to jest tajemnica niepokalanego poczęcia i dogmat, i ta uroczystość, abyśmy mieli coraz głębszą świadomość, do jak wielkich rzeczy, do jakiego piękna i do jakiej świętości powołał Bóg każdego człowieka, bo obraz tego mamy w Maryi. Ale jak zawsze, wszystko zależy od naszego wyboru i naszej decyzji. A cała siła Kościoła, siła nawrócenia ludzi, leży w modlitwie, w pokucie i wynagrodzeniu. Tak było przez całe wieki. Tylko ponieważ nam się to trochę teraz w Kościele zapomniało, to Matka Boża przychodzi i to przypomina. Życzę nam wszystkim, abyśmy jak najgłębiej, jak najpiękniej przeżyli to jutrzejsze święto, tę uroczystość. I abyśmy wykorzystali tę godzinę łaski. Kto może w Kościele, kto nie może tam, gdzie będzie. Jestem pewna, że bez względu na to, czy będziemy w Kościele, czy gdzie indziej, to Bóg z łaską przyjdzie. Jeśli serca nasze będą otwarte. I tego otwarcia serca na działanie łaski Bożej i wierności łasce z całego serca życzę. Szczęść Boże.